Rozmowa po dziewiątej.
Daniel Sawicki, witam w rozmowie po dziewiątej. Ja naszym gościem jest dziś Adam Urbaniak, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, Koalicja Obywatelska. Kłaniam się.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Panie radny, zacznijmy może od tego. Jest pan zadowolony, że medyk, no, szkoła zacna, znana, popularna, a przede wszystkim z tradycjami, może zniknąć z Zielonej Góry? Cieszy się pan z tego powodu?
Trudne pytanie, bo ja się nie cieszę z tego powodu, że każda zmiana jest przyjmowana przez jakąś część środowiska jako pewna dolegliwość, więc ja tutaj żadnej satysfakcji z tego powodu nie mam i nie zamierzam mieć, broń Boże. Myślę, że nie można tego oceniać w kontekście, tak jak pan redaktor zapytał, czy się cieszę, czy się nie cieszę. Natomiast ja przypomnę sobie sesję Rady Miasta, gdzie był przedłożony projekt apelu, który przedstawiał określone argumenty związane z tym, żeby siedziby medyka nie zmieniać. One głównie koncentrowały się w samym treści, bo oczywiście w czasie dyskusji przedstawiono również inne. No, z przykrością stwierdziłem, że również polityczne taka trochę się zrobiła tam młotkowanina na koniec, moim zdaniem niepotrzebnie, bo przecież to nie Rada Miasta podejmowała decyzję. Te argumenty związane z jakby tym, że personel szkoły może nie móc pracować dalej w razie przeniesienia, ale decyzję podejmował Sejmik Województwa Lubuskiego i najwyraźniej zwyciężyły te argumenty drugiej strony, czyli konieczność rozwoju szpitala, jego rozbudowy przy nie aż tak, jak się twierdziło na początku, dolegliwości związanej z tą przeprowadzką. Głosowanie było jednak takie jednoznaczne za tą decyzją.
No cała koalicja rządząca zagłosowała za tym, 18 głosów.
18 mm-hmm. radnych, nie? Także widać te argumenty, które były ważone, jednak przeważyły na rzecz podjęcia tej decyzji. No trudnej, jak powiedziałem na początku, takiej, której nie należy się...
To panie radny, to zadam panu i pytanie jakby jeszcze...
Ale koniecznie.
W tym temacie nie chcę pana stawiać pod ścianą, ale gdyby to od pana zależało, gdyby pan akurat w tej sprawie musiał podnieść rękę, pan by zagłosował rzeczywiście za taką uchwałą intencyjną?
Panie redaktorze, proszę nie odebrać mojej odpowiedzi jako próbę ucieczki od pytania, bo ja staram się zawsze odpowiadać konkretnie i nie będę tutaj jakichś slalomów specjalnych uprawiał, ale szczerze mówiąc, mam za mało danych. Mm-hmm. Ja tą sprawą aż tak nie żyłem. Dla mnie najważniejsze argumenty to nie kwestia dojazdu. Uważam, że wokół tego się zrobił taki szum. Chyba tutaj zainteresowani czasami może nawet się zagalopowali w tych memach.
No, bo tutaj radny Ciemnoczołowski stwierdził, że 10 minut zajmuje mu dojazd z Zielonej Góry do Sulechowa.
Tak, ale panie redaktorze, czy to jest problem, czy to jest 10 minut, czy 12, czy 15, to wiadomo, że godzina to nie będzie, tak? Raczej tutaj takim elementem istotnym powinny być ewentualne nakłady i koszty związane z tą przeprowadzką, a oczywiście też tego nie weryfikowałem, tak jak mówiłem, stałem troszkę z boku. To nie jest akurat z tego, co się okazuje, prawdą, jeśli chodzi o te obawy co do zwrotu środków unijnych w związku z naruszeniem trwałości. Te obawy zostały rozwiane. Może kwestia kosztów urządzania tych, z tego co słyszałem, dobrze wyposażonych gabinetów byłaby tutaj jakimś problemem, no ale są też pewne plusy z tej decyzji. Dlatego mimo wszystko pozwoli pan, że nie odpowiem tak jednoznacznie, czy bym głosował za, czy bym głosował przeciw tej decyzji, która zresztą, tak jak pan redaktor powiedział, jest raczej z tego, co zrozumiałem, uchwałą intencyjną.
To jest tak, początek, prawda?
Dopiero jakiś proces, a chyba tutaj też rola kuratora będzie...
Właśnie miałem pana o to dopytać, również jako osobę znającej się bardzo dobrze na prawie, jest pan przecież prawnikiem, adwokatem. Chciałem spytać, no bo sprawa trafi oczywiście do kuratora oświaty, który będzie musiał zaopiniować, będzie musiał wydać, no albo pozwolić na to, albo będzie mógł tę decyzję w jakiś sposób, w późniejszym oczywiście czasie, bo to nie na etapie uchwały intencyjnej, zablokować. Praktyka, jak dowodzi, rzeczywistość jest taka, że raczej kurator nie przychyla się do zmiany miejsca w takiej sytuacji, czy zamykania szkół, likwidacji. Jeżeli taką decyzję by kurator rzeczywiście podjął, czy to zamyka cały proces przenosin szkoły?
Jeśli chodzi o wątek formalny najpierw, jeśli pan redaktor tak pozwoli, czy już tutaj konkretnie odpowiadając na pytanie, z tego co ja się orientuję, choć też nie robiłem jakichś pogłębionych analiz prawnych w tym zakresie, to tutaj decyzja kuratora ma charakter wiążący, ta opinia. W przeciwieństwie do innych sytuacji, choćby na przykład w prawie oświatowym opinii kuratora na tą chwilę, bo nie wiem jakie tam zmiany w tym zakresie wprowadza sławny Lex Czarnek, to na tą chwilę, kiedy jest podejmowana decyzja o odwołaniu dyrektora bez okresu wypowiedzenia, również należy zasięgnąć opinii kuratora, ale ona nie ma charakteru wiążącego. On ma prawo się wypowiedzieć. Natomiast akurat jeśli chodzi o zmianę statutu, bo tutaj z tego co ja się orientuję, jest konieczny ten tryb z udziałem kuratora oświaty. Wynika to z tego, że jest zmieniany statut, bo siedzibę szkoły określa jej statut, a skoro zmienia się siedziba, trzeba zmienić statut. To tutaj decyzja kuratora będzie miała charakter wiążący dla samorządu. No i cóż, pozostaje mieć nadzieję, że decyzja będzie miała charakter merytoryczny, będzie poparta, poprzedzona również analizami tych argumentów za, przeciw, czy rzeczywiście te koszty dla funkcjonowania placówki są aż tak duże, aby na tą zmianę się nie decydować.
Na pewno będą musiały osoby, które podejmą tę decyzję, rozmawiać z kuratorem. Jeszcze dopytam w tym wątku na koniec, czy od decyzji kuratora następnie można się odwoływać?
No i to jest dobre pytanie. Wydaje mi się, że nie, dlatego że jeżeli ta decyzja tutaj jest nie oparta o specjalne przesłanki, czyli ten kurator ocenia całokształt sprawy i jako uprawniony do tej opinii wydaje opinię negatywną, która, tak jak powiedzieliśmy, jest wiążąca, no to zostałby ewentualnie, już tak tutaj jakby antycypując i robiąc analizę ewentualnych dalszych kroków, pozostałaby raczej skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który jest sądem prawa. On nie będzie oceniał zasadności decyzji kuratora, celowości, przesłanek merytorycznych, tylko będzie weryfikował, czy ta decyzja została wydana w sposób zgodny z prawem. No a nie chcę zakładać, że kurator będzie łamał prawo.
Dobrze, panie radny, zamykamy temat medyka. Chciałem pana spytać o inną sprawę, bo w Zielonej Górze ma powstać szkoła sportowa. Tymczasem dzisiaj państwa radni, nie wiem czy pan będzie na konferencji, która została zwołana, będą państwo przedstawiać, państwa ugrupowanie, pomysł swój na zielonogórski sport. Ja rozumiem, że ten plan będzie rozbieżny z działaniami i z pomysłami miasta na tę dziedzinę życia.
Broń Boże, raczej moim zdaniem się doskonale wpisuje w ten pomysł, w którym tworzymy tą szkołę z tymi oddziałami sportowymi. Ten temat pojawił się na ostatniej sesji Rady Miasta, uzyskał poparcie chyba wszystkich radnych, nie wydaje mi się, że tam były jakieś kontrowersje wokół tego. Natomiast projekt, o którym pan raczył wspomnieć, a którego inicjatorami jest klub nasz Koalicji Obywatelskiej, to jest kwestia stypendiów dla sportowców uprawiających sport w naszym mieście. Generalnie chodzi tutaj o uczniów przeróżnych klas, nie tylko jednej konkretnej szkoły, ale takich, którzy uprawiają te sporty, tak jak wymaga tego ustawa, ważne dla samorządu lokalnego. My te dyscypliny wskazaliśmy w projekcie uchwały. I tak naprawdę, pomijając, że to jest naprawdę nie jakaś wielka rewolucja, ponieważ ten projekt zainicjowany przez naszego przewodniczącego klubu radnego Marcina Pabierowskiego lata temu odpalił i był realizowany. Z powodów no, mi niewiadomych został zawieszony i od kilku lat tych stypendiów nie ma. Nasz pomysł to jest tak naprawdę powrót do tego, co było wcześniej, czyli żeby ci uczniowie uprawiający sport zostali przez samorząd lokalny, przez naszą społeczność docenieni. Nie są to wielkie kwoty, chodzi o stypendium, z tego co pamiętam, 200 czy 250 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. Oczywiście o tym możemy rozmawiać, bo po to ten projekt został przedłożony notabene już w październiku. Nie wiem, dlaczego on tyle czasu nie jest procedowany, ale liczymy na jakieś konstruktywne pomysły, które będą zgłoszone co do, nie wiem, kwot, okresów wypłaty tych środków, co do dyscyplin sportowych. W opinii prezydenta jest tam zgłaszany pomysł, aby również sportowcy z niepełnosprawnościami zostali objęci tym projektem. Bardzo dobry pomysł. Liczę na to, że uda się tutaj na sesji 1 marca wypracować dobrą uchwałę i ten system stypendialny wprowadzić. I dlatego już puentując jakby na taką parabolą, wracając do pytania pana redaktora, tworzenie tej szkoły sportowej z tym projektem stypendialnym uważam wspaniale współgra.
No, zobaczymy w takim razie, czy uda się pogodzić, prawda, tutaj obie strony i rzeczywiście wrócić do tych stypendiów. Na koniec jeszcze jedno pytanie, bo jest pomysł i właściwie on już jest chyba zaczął być realizowany w jakimś stopniu, bo rozpoczął się chyba jakiś montaż finansowy, pomysł budowy stadionu, prawdziwego stadionu piłkarskiego w Zielonej Górze. Podniesie pan rękę za tym, jak trzeba będzie przeznaczać środki na to, jak trzeba będzie rzeczywiście podejmować te wiążące decyzje dla takiego pomysłu.
Panie redaktorze, ja powiem panu tak.
No wszystkim mieszkańcom pan to mówi, nie mi.
Dobrze. To znaczy słuchaczom, nie mieszkańcom. Ale słuszna uwaga, poprawiam się. Na tą chwilę ten stadion to jest taka wieś potiomkinowska.
Ojej.
Wymalowany, wspaniały obraz.
Bez pancernika tutaj, proszę.
Nie, no to jest ta historia, gdzie caryca pływała.
Tak, znamy tę historię.
Rzeką i aby pokazać, jak wspaniałe wsie są, malowano takie płachty wzdłuż rzeki, które pokazywały wspaniały obiekt. Więc taką płachtę w cudzysłowie w naszej wyobraźni zainteresowani, wiadomo kto, odmalowali o mieście potędze piłkarskiej, która już za chwilę będzie. Ja nie będę głosował za wsią potiomkinowską. No, zobaczę tak, konkrety.
Takiej uchwały wtedy pewnie nie będzie.
Wtedy będę się zastanawiał, bo naprawdę to nie pierwszy raz, kiedy władza mojego miasta sprawia wrażenie, że chodzi nie po to, żeby zrobić jakieś konkretne rozwiązanie, tylko po to, żeby króliczka gonić, a nie go złapać. I tego najbardziej bolesnym przykładem, czego nie zapomnę, to jest te 30 milionów korona pomocy, która okazała się ściema pomocą. I to jest jakby najlepszy dowód. Dlatego po tych doświadczeniach pozwoli pan, że niestety na tą chwilę ten pomysł nazwę wsią potiomkinowską.
I to mówił do państwa Adam Urbaniak, wiceprzewodniczący Rady Miasta, Koalicja Obywatelska. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Również bardzo dziękuję za rozmowę, dziękuję za zaproszenie. Państwu życzę miłego dnia, no i mam nadzieję jak najmniej uciążliwości, negatywnych skutków tej aury, która nas dotknęła w nocy.
Tak jest, uważajmy na siebie, miejmy nadzieję, że już nie będzie takich niespodzianek, jakie w tej nocy nas dotknęły. Jeszcze raz bardzo dziękuję, a za uwagę dziękuję państwu. Daniel Sawicki. Do usłyszenia.
Rozmowa po dziewiątej.